Niniejszy artykuł stanowi kompleksową analizę wyobraźni. Odrzuca on mit o niej jako o nagłym olśnieniu czy darze geniuszu. Zamiast tego definiuje ją jako wielowymiarową infrastrukturę poznawczą i społeczną. Autor dowodzi, że procesy twórcze, od naukowych odkryć Einsteina i Franklin przez sztukę Kandinskiego aż po narrację Pixara, nie są aktami magicznymi. Są one wynikiem dialogu między różnymi profilami mentalnymi a rygorystycznym oporem materii i danych. Tekst przesuwa punkt ciężkości z indywidualnej wizji na mechanizmy selekcji, odpowiedzialność etyczną oraz społeczne zakotwiczenie idei w instytucjach. Kluczową tezą jest uznanie wyobraźni za narzędzie generowania reprezentacji rzeczywistości możliwej, której urzeczywistnienie wymaga nie tylko kreatywności, ale przede wszystkim rygoru i wspólnego działania. W obliczu ekspansji sztucznej inteligencji artykuł ostrzega przed algorytmicznym spłaszczeniem świata. Postuluje rozwój krytycznego posybilizmu, czyli zdolności do projektowania alternatywnych przyszłości przy pełnej świadomości ich kosztów i etycznych konsekwencji. Historie wielkich odkryć mają tendencję do kurczenia się. Wieloletni proces badawczy zostaje sprowadzony do jednego olśnienia. Jeśli chcemy uczyć się o wyobraźni, musimy odwrócić tę logikę. Zapytajmy, jaki materiał i kompetencje uczyniły tę myśl możliwą. Postacie takie jak Temple Grandin czy Albert Einstein ilustrują różne sposoby działania imaginacji. Przykład Grandin podważa wiarę w jeden sposób reprezentowania problemu. Jej myślenie obrazowe pozwoliło dostrzec detale sensoryczne, które wywołują lęk u zwierząt. To dowód na wartość dopasowania profilu poznawczego do konkretnego zadania. Neurobioróżnorodność nie tworzy hierarchii. Ona definiuje przewagę funkcjonalną w różnych domenach. Georges de Mestral reprezentuje logikę analogii funkcjonalnej. W 1941 roku zauważył rzepy przyczepione do ubrania i sierści psa, a pod mikroskopem rozpoznał strukturę haczyków. To klasyczny przykład biomimetyki. Imitacją nie jest wygląd rośliny, lecz sposób rozwiązania problemu. Innowacja zaczyna się, gdy irytujący szczegół zostaje przekategoryzowany z przeszkody na informację. To ilustracja wyobraźni generatywnej. Nie polega ona na tworzeniu czegoś z niczego, lecz na dostrzeżeniu istniejącej rzeczy w innej przestrzeni funkcjonalnej. Innym mechanizmem jest breaking, zerwanie z oczywistą regułą. Przykładem jest Wasili Kandinsky i jego droga ku abstrakcji. Wyobraźnia generatywna nie zawsze tworzy nowy obiekt. Czasami tworzy nową gramatykę określającą, jakie obiekty wolno w ogóle tworzyć. Historia sztuki może opisywać transformację formy, ale nie powinna udawać badania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Przypadek Rosalind Franklin wymaga ostrożności. Popularne narracje zbyt często upraszczają jej osiągnięcia. Słynna fotograf 51, wykonana w maju 1952 roku, dostarczyła Watsonowi i Crickowi kluczowych danych. Wyobraźnia Franklin była jednak rygorystycznie ograniczona przez pomiary. To przykład wyobraźni naukowej pod dyscypliną danych. Wiedza nie istnieje tylko w umyśle. Zależy od instytucji i dostępu do informacji. Inaczej pracuje Albert Einstein, patron eksperymentu myślowego. Opowieść o 16-latku, który wynajduje względność dzięki jednemu błyskowi światła, jest narracyjnie idealna, lecz historycznie zbyt piękna. Einstein rozwijał swoje idee latami. Eksperyment myślowy nie był magicznym skrótem, lecz elementem rygorystycznego warsztatu. Polega na stworzeniu sytuacji ekstremalnej, by następnie konsekwentnie zastosować do niej znane zasady. Podobną logikę znajdziemy w animacjach Pixara. Twórcy dokonują tam ontologizacji procesów psychicznych. Obie praktyki wymagają imaginacji. Twórca nie czeka na natchnienie, lecz buduje zewnętrzne modele, które stają się instrumentami myślenia. Twórczość nie pozostaje zamknięta wewnątrz czaszki. Wyobraźnia najwyższej klasy jest dialogiem z oporem. Materiał, dane lub równanie stawiają opór, a ten nie jest wrogiem imaginacji, lecz mechanizmem jej edukacji. Prawdziwy geniusz to ktoś, kto znosi napięcie między niepewną reprezentacją a korektą i nie porzuca procesu po pierwszej błędnej próbie. Nie istnieje jeden profil geniuszu. Generatywność powstaje w różnych modalnościach. Wielkie osiągnięcia to różne konfiguracje imaginacji, spotykające konkretny problem. Musimy jednak uważać na błąd pewności wstecznej. Znając wynik, przeceniamy jego przewidywalność. Każdy sukces ma za sobą tysiące błędnych intuicji i ślepych uliczek. Wyobraźnia otwiera możliwość, lecz metoda i materiał dokonują selekcji. Co zrobić z obrazami, które przeżywamy jako autonomiczne? Tu zaczyna się obszar jungowskiej aktywnej wyobraźni i doświadczenia numinotycznego. Musimy zbadać granice, kiedy dialog z obrazem jest techniką psychologiczną, a kiedy przypisujemy mu status wiedzy o rzeczywistości. Istnieje klasa doświadczeń, w których świadomość kreowania obrazu znika. Obraz pojawia się spontanicznie i wywołuje poczucie obcowania z czymś większym niż jednostkowe ja. Aktywna wyobraźnia to metoda, w której człowiek podejmuje relacje z treściami psychicznymi. Jej wartość polega na tym, że obraz ma stawiać opór woli ego. Świadome kreowanie postaci nauczyciela niewiele wnosi. Prawdziwy zysk pojawia się wtedy, gdy reprezentacja staje się niewygodna lub sprzeczna z naszą narracją. Pozwala to ujawnić treści niedostępne dla bezpośredniej kontroli wykonawczej. Ciekawa jest różnica między produktem psychicznym a rozmówcą. Postać może zyskać wewnętrzną spójność, która stawia opór twórcy. Nie wymaga to wiary w duchy, lecz uznania, że intencja nie ma pełnego dostępu do mechanizmów mentalnych. To podobne do snów, gdzie doświadczamy świata, którego nie projektujemy świadomie. Jungowska intuicja dotycząca powtarzalności symboli zostaje zachowana, lecz zawiesza się jej ciężar ontologiczny. Znak zazwyczaj odsyła do znaczenia ustalonego. Symbol w psychologii głębi jest znacznie bardziej otwarty. Jego funkcja polega na tym, że nie daje się wyczerpać jednym tłumaczeniem. Aktywna wyobraźnia jest więc hermeneutyką przeżywaną. Jedna z najpoważniejszych pomyłek polega na utożsamieniu autonomii fenomenologicznej z ontologiczną. To, że obraz zachowuje się tak, jakby miał własne życie, nie dowodzi, iż istnieje poza psychiką. Numinosum wskazuje na momenty, w których reprezentacja nie jest neutralna i człowiek doświadcza nadmiaru znaczenia. Rzetelne potraktowanie fenomenologii wymaga oddzielenia realności samego przeżycia od prawdziwości jego interpretacji ontologicznej. Materiał Wieten odwołuje się do praktyk nadających obrazom status wyższy niż w kulturze Zachodu. Przykładem są praktyki wizualizacyjne buddyzmu Vajrayany. W praktyce bóstwa medytujący dąży do przemiany identyfikacji siebie i świata, w centrum pozostaje nauka o pustce. Badania wskazują jednak, że medytacja nie jest jednorodna. Różne techniki wykazują odmienne wzorce aktywacji neuronalnej. Z tej perspektywy kultury religijne to historyczne laboratoria imaginacji. Przez stulecia wypracowały precyzyjne procedury pracy z obrazem, rytuałem i oddechem. Tu pojawia się błąd redukcjonizmu. Opis neurobiologiczny nie wyczerpuje sensu religii, tak jak analiza układu słuchowego nie wyjaśnia wartości symfonii. Numinosum staje się tu nazwą granicznego doświadczenia. Dojrzała nauka potrzebuje trzeciej drogi, która bada niezwykłe doświadczenia, ale ich nie sakralizuje i nie wyśmiewa. W tym kontekście istotny pozostaje Jung. Obraz czy mit mogą zawierać informacje o strukturach znaczenia, których nie da się wyrazić wprost. Metafora klatki koduje bezradność i pragnienie ucieczki. Tam, gdzie język analityczny zawodzi, wyobraźnia organizuje doświadczenie. To nowy sposób badania siebie. Kluczowy jest tu tak zwany resistance, epistemiczny opór. Dojrzałość wymaga równowagi między podatnością na symbol a krytycyzmem. Pozwala to mieszkać w pytaniu. Bez natychmiastowej wiary lub odrzucenia. To spotkanie z mysterium tremendism et fascinans. Numinotyczny wymiar wyobraźni pozwala przeżywać głębie i zachwyt, bez rezygnacji z prawdy. To synteza prac Wieten, Junga i Otto. Wyobraźnia otwiera nas na znaczenia, a krytyczny rozum chroni przed pomyleniem sensu z dowodem. Symbol nie konkuruje z faktem, jest innym rodzajem organizacji doświadczenia. Problem pojawia się, gdy symbol udaje pomiar lub pomiar unieważnia wymiar symboliczny. To obrona duchowości przed redukcjonizmem i nauki przed łatwowiernością. Medytacja czy psychodeliki pokazują, że może przekształcić się sam horyzont wyobrażalnego. Warto badać te stany z podwójną dyscypliną, nie redukując mistyki do zakłócenia mózgu i nie widząc w neuronach dowodu metafizycznej prawdy. Psychodeliki i medytacja są wiązane z osłabieniem sieci stanu domyślnego, tak zwanej DMN. Sugeruje to, że wyciszenie tej sieci uwalnia umysł z pętli tożsamości. Jednak współczesna neuronauka koryguje ten obraz. Badania z 2024 i 2026 roku wskazują, że nie mamy do czynienia z prostym wyłączeniem systemu. To raczej rekonfiguracja organizacji mózgu. Zamiast ciszy, obserwujemy wzrost komunikacji między sieciami transmodalnymi a systemami sensorycznymi i ruchowymi. Receptor nie produkuje mistycyzmu, jest jedynie ogniwem łańcucha, którego efektem są zmiany w aktywności neuronalnej. Warto mówić o odmiennym stanie świadomości, by nie sugerować automatycznego dostępu do prawdy. Psychodelik zwiększa bogactwo doświadczenia i osłabia stabilność kategorii, lecz większa przestrzeń możliwości nie oznacza większej trafności poznawczej. Pojęcie brain entropy odnosi się do mierzalnej różnorodności dynamiki sygnału. Zjawisko ego dissolution ukazuje tę zmianę szczególnie wyraźnie. Przeżycie braku granicy między sobą a światem jest faktem dotyczącym stanu świadomości, natomiast twierdzenie, że odkryto naturę wszechświata, jest tezą metafizyczną. To osiągnięcie metodologiczne ma ogromne znaczenie. Dzięki narzędziom takim jak Mystical Experience Questionnaire, mistyczność stała się zestawem mierzalnych właściwości fenomenologicznych. Kluczowe pozostaje pytanie o sens terapeutyczny. Analiza z 2025 roku wykazała w grupie osób z depresją lekooporną związek silniejszego przeżycia mistycznego z lepszym efektem przeciwdepresyjnym po pierwszej dawce psylocybiny. Sama pewność poznania to cecha doświadczenia, a nie certyfikat prawdy. Odpowiedź na pytanie, jak testować wgląd, brzmi po powrocie do normalnego stanu świadomości. Właśnie tę rolę pełni integracja. Psychodelik otwiera okno możliwych rekonfiguracji, ale nie wybiera za człowieka, która z nich powinna pozostać. Otwarcie jest wydarzeniem, a integracja procesem selekcji. Medytacja nie jest jednolitym stanem. Badania z 2011 roku pokazują, że doświadczeni praktycy wykazują mniejszą aktywność sieci stanu spoczynkowego przy jednoczesnym wzmocnieniu kontroli poznawczej. To zmiana regulacji między samoodniesieniem a uwagą. Kluczowa różnica między medytacją a psychodelikami dotyczy sposobu zmiany. Medytacja to lata treningu nawyków poznawczych, psychodeliki inicjują reorganizację farmakologicznie i gwałtownie. Wolność odzyskuje się poprzez zmniejszenie przymusu identyfikowania się z każdą treścią. Odmienny stan świadomości definiujemy przez zmianę parametrów organizacji doświadczenia. Praktyki kontemplacyjne, sny i psychodeliki pozwalają przekroczyć horyzont wyobrażeniowy. Najbardziej płodny stan to odwracalne przechodzenie pomiędzy generatywnością a rygorem. Rozpuszczenie ego nie musi oznaczać jego metafizycznego braku, to raczej doświadczenie, że model ja nie jest jedynym sposobem organizacji świadomości. Współczesna neuronauka potwierdza intuicję Junga, że ego nie wyczerpuje psychiki. Krytyczny humanizm odcina się tu od redukcjonizmu i ezoteryki. Ponowne oczarowanie to zdolność do doświadczania transcendencji bez utraty rozumu. Wyobraźnia jest infrastrukturą zbiorową. W XXI wieku najważniejszym zasobem politycznym będzie zdolność wspólnoty do tworzenia wielu wiarygodnych przyszłości. Język opisu przyszłości dziedziczymy po wspólnocie. Nawet osobiste marzenia budujemy z materiału kulturowego. Cass Sandry Wieten podkreśla ten wymiar. Wyobraźnia przestaje być tylko indywidualną zdolnością, a staje się mechanizmem uzgadniania tego, co rzeczywiste lub niedopuszczalne. Cornelius Castoriadis i Charles Taylor wskazywali na social imaginary, sposób, w jaki wyobrażamy sobie wspólne życie i normy. To tworzy profile wyobrażeniowe kultur, dominujące narracje, przez które instytucje selekcjonują przyszłość. Wyobrażenie przyszłości może uzasadniać inwestycje i legitymizować władzę. Instytucje są utrwaloną wyobraźnią zbiorową. Konstytucja nie tylko opisuje państwo istniejące, lecz zawiera model tego, jak powinno ono funkcjonować. Prawa człowieka to normatywne konstrukcje, które zyskują realność, gdy zostają zabezpieczone instytucjonalnie. Wyobraźnia zbiorowa potrafi konstruować rzeczywistości, które działają materialnie. Instytucja to wyobrażenie, które otrzymało procedurę, normę, zasób i sankcje. Polityka jest walką o kontrolę nad zakresem tego, co uznajemy za wyobrażalne. Kto potrafi zdefiniować przyszłość jako nieuniknioną, zyskuje strategiczną przewagę. Zdrowa demokracja wymaga pluralizmu przyszłości. Istotna staje się tutaj wyobraźnia moralna, czyli zdolność do przedstawienia sobie konsekwencji reguły dla osoby, którą sami nie jesteśmy. Przyszłe pokolenia nie głosują dziś, a jednak dzisiejsze decyzje modyfikują zbiór ich możliwości. Państwo musi zatem działać w imieniu ludzi, którzy jeszcze nie są uczestnikami procedury. Gospodarka to system zbiorowego future makingu. Cena aktywa czy kredyt odzwierciedlają nasze oczekiwania i zaufanie do przyszłości. Rynek potrafi jednak zmienić wyobraźnię w bańkę. Gdy wielu aktorów podziela ten sam obraz wzrostu, wyobrażenie staje się performatywne. Wątek Wietena łączy się z kwestią sztucznej inteligencji głębiej, niż sugeruje to materiał. Teza, że tylko człowiek potrafi stworzyć coś naprawdę nowego, jest zbyt kategoryczna. Modele generatywne osiągają wysokie wyniki w myśleniu dywergencyjnym. Różnica leży w osadzeniu procesu. Model nie posiada wewnętrznej potrzeby rozwiązania problemu ani moralnej odpowiedzialności za świat. Ludzka kreatywność jest elementem życia podmiotu, a generowanie przez model to funkcja systemu. Eksperymenty nad sieciami ludzi i agentów AI wskazują, że wynik zależy od architektury interakcji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania pomysłów może kompresować różnorodność grupową, natomiast użycie jej do dopracowywania koncepcji lepiej zachowuje ludzkie doświadczenia. Pytanie brzmi, w którym momencie procesu zostaje ona włączona? AI staje się nowym elementem ekologii wyobraźni. Algorytmiczna wyobraźnia staje się problemem politycznym, gdyż subtelna władza polega na tym, jakie kategorie pojawiają się pierwsze i co zostaje pominięte. W Unii Europejskiej AI Act stał się co do zasady stosowany 2 sierpnia 2026 roku. Regulacja wprowadza obowiązki transparentności oraz wymóg oznaczania treści syntetycznych. Transparentność pochodzenia staje się warunkiem epistemicznej higieny sfery publicznej. Poważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy treść syntetyczna nie jest fałszerstwem, lecz projektem przyszłości. Państwa i giganci technologiczni dysponują nierówną mocą narzucania obrazów jutra. Im bardziej przyszłość wydaje się nieunikniona, tym łatwiej transferować zasoby do tych, którzy deklarują kompetencje do jej budowania. Dlatego demokratyczna polityka musi obejmować audyt wyobrażeń. Technologia przynosi model społeczeństwa. Pytanie, jakie życie warto automatyzować, a jakie chronić przed optymalizacją, jest pytaniem aksjologicznym. Wyobraźnia moralna musi towarzyszyć tej technicznej. Nie wystarczy pytać, czy możemy. Musimy zapytać, kto skorzysta, kto zapłaci i jak zmieni się rozkład władzy. Największym zagrożeniem nie jest błędna prognoza, ale monokultura wyobraźni. Taki system staje się sprawny w optymalizacji jednego modelu, lecz wyjątkowo kruchy wobec zdarzeń, których ten model nie przewiduje. Biologia ceni różnorodność jako zasób adaptacyjny. Społeczeństwo o odmiennych stylach poznawczych wygeneruje więcej odpowiedzi na kryzys niż system ujednolicony. Sztuczna inteligencja nie powinna być substytutem tej różnorodności, lecz narzędziem do jej wykorzystania. Demokracja potrzebuje produktywnego braku zgody. AI jako maszyna syntezy może stwarzać pokusę zbyt przedwczesnego domykania konfliktu. Przewaga człowieka przesuwa się z procesu generowania ku wyborowi problemu, nadawaniu znaczenia i braniu odpowiedzialności. To nie jest już problem generatywności, to problem odpowiedzialności. W epoce sztucznej inteligencji nowym zniewoleniem staje się algorytmiczna optymalizacja. Racjonalność instrumentalna osiąga perfekcję, podczas gdy zanika wyobraźnia normatywna. W tym świecie odzyskanie zdolności do pytań oznacza rozważenie, czy człowiek ma prawo do nieefektywności oraz tajemnicy. Nauka mówi nam, co możemy zrobić, lecz tylko spór aksjologiczny odpowie na pytanie po co. Sztuczna inteligencja potrzebuje ludzkiej struktury wartości. Psychofizjologia i psychologia kliniczna uczą nas, że obraz może modulować ciało, lecz nie rządzi nim w sposób magiczny. Wyobraźnia tworzy reprezentację rzeczywistości możliwej. Te wizje zmieniają nasze decyzje i koordynacje. A skoordynowane działanie zmienia świat materialny. To pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy umysłem a materią. Wiedza wyznacza granice sprawdzonego, natomiast wyobraźnia pyta, co jeszcze mogłoby być prawdą? Człowiek to homo possibilis. Istota działająca pod wpływem tego, czego jeszcze nie ma. Wyobraźnia jest infrastrukturą możliwego. Laboratorium rozumu i warunkiem postępu. Największym zagrożeniem dla nas nie jest brak fantazji, lecz utrata zdolności do odróżnienia tego, co faktycznie istnieje, od tego, co jedynie uznaliśmy za nieuniknione. Prawdziwa wolność nie polega na dowolnym wymyślaniu światów. Polega na odwadze otwarcia przestrzeni między tymi dwiema kategoriami. Czy w świecie zdominowanym przez algorytmiczną optymalizację potrafimy jeszcze wyobrazić sobie przyszłość, która nie jest jedynie sprawniejszą wersją teraźniejszości?